Nie wiem, gdzie spędziliście wieczór sylwestrowy. My mieliśmy tutaj spotkanie dzień wcześniej, czyli 30, a starsza młodzież miała 31 tutaj, tak, spotkanie. I mamy taki zwyczaj w naszej grupie młodzieżowej, że co roku spisujemy nasze plany na przyszły rok. Więc ja też dostałem kopertę, moja grupa, i w środku wiele naszych planów. No i przyglądam się tym rzeczom, które sobie zaplanowałem na 2020 i no, ile wam się udało zrealizować planów w 2020 roku? Udało się jakieś, czy nie? Zauważyłem, że większość z tych rzeczy, które wpisujemy w marzenia, to są takie duże rzeczy, takie kroki milowe. Ale okazuje się, że wiele jest ważnych rzeczy, które są o wiele mniejsze, nie przykuwają tak naszej uwagi. Może nie wpisujemy ich w tabliczkę marzenia czy plany, ale jednak one sprawiają, że nasze życie staje się wyjątkowe. W tym roku kończę 40 lat i wymyśliłem, że z tej okazji zrobię jedną z takich rzeczy, z takich moich marzeń. To jest taka podróż przez nasz piękny kraj, odwiedzić wszystkie miejsca, które mają dla mnie jakieś znaczenie sentymentalne, jest ich naprawdę wiele. I zamierzam w tym roku, 2021, te miejsca odwiedzić razem z moją żoną i z moimi dziećmi. Jeżeli Bóg pozwoli, to jutro wieczorem ruszymy w pierwsze z takich miejsc. I cieszy mnie to, ale jest to tylko jakiś punkt w kalendarzu 2021 roku. A co z resztą dni, chwil, co z naszą codziennością? I chciałbym dzisiaj postawić taką tezę, że warto nasze oczekiwania co do 2021 roku przestawić z rzeczy wielkich, których jest kilka w ciągu roku, na te z pozoru o wiele mniej ważne, ale ukryte gdzieś w naszej codzienności. Bo oprócz tych marzeń, które każdy z nas, mam nadzieję, ma, które są gdzieś na horyzoncie, który zawsze się oddala i trudno je nawet osiągnąć, oprócz tych wielkich marzeń jest coś bardzo wartościowego blisko nas, na wyciągnięcie ręki, coś, co można osiągnąć już dzisiaj. I człowiek nauczył się tak myśleć, że te wielkie rzeczy, które planujemy, wielkie marzenia i cele, to one czynią życie niezwykłym. No, okazuje się, że można nauczyć się innego wzorca życia, cieszyć się rzeczami, które są nawet dzisiaj. W czterech prawach duchowego życia znajduje się takie hasło, które brzmi: wspaniały Boży plan dla naszego życia. Tak, Bóg ma plan dla naszego życia. Dowiadujemy się o tym, kiedy poznajemy Ewangelię. Ale to nie oznacza tylko, że On ma plan w punktach zapisany, jak nasze życie powinno wyglądać. On po prostu wie, co sprawi, że nasze życie będzie pełnowartościowe. Apostoł Paweł nazywał ten plan, na przykład w pierwszym liście Tesaloniczan, 5 rozdział: taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Czyli apostoł Paweł nazywał ten plan wolą Boga względem człowieka. Tutaj mówi o grupie ludzi, mówi o Kościele w Tesalonikach, jest wola Boża względem tych ludzi. Więc my mamy swoje plany i mam nadzieję, że zapisaliście te na 2021 rok. I to jest w porządku, ale Bóg ma też swoje plany. My coś chcemy osiągnąć, mamy jakieś marzenia. Okazuje się, że On też ma pewną wolę względem nas. I bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj wskazać na ten jego plan. Każdy człowiek, który za nim pójdzie, doświadcza pełni życia. Jego plan nie dotyczy tylko takich wielkich rzeczy, jak na przykład nawrócenie. Owszem, jest to w jego planie dla człowieka, pragnie, żeby człowiek się nawrócił, pragnie jego zbawienia, ale to są te punkty na linii czasu, bardzo ważne, ale co pomiędzy? Oprócz tych bardzo ważnych momentów w życiu, jego plan dotyczy naszej codzienności. I jest to wspaniały obraz, jeżeli go poznamy. Więc na czym ten plan polega i dlaczego nazywamy go wspaniałym? Dowiemy się tego z pierwszego listu do Tesaloniczan, 5 rozdział, już mamy tutaj fragment z niektórych wersetów. Więc popatrzymy na 7 elementów, jeżeli starczy nam czasu, obawiam się, że nam nie starczy, ale kto wie. 7 elementów szczęśliwego życia człowieka. Są to wszystkie elementy, które możemy odnaleźć w codzienności. Oto pierwszy z nich, 1 Tesaloniczan 5, 16. Dwa wersety wcześniej czytamy. Zawsze się radujcie. Więc pierwszym elementem Bożego planu dla życia człowieka jest to, żeby on się radował. Nie chodzi tutaj tylko o taką głęboką radość gdzieś tam w sercu. To słowo radować się oznacza też pewną postawę zewnętrzną. Owszem, to co w sercu jest najważniejsze, ale radować się to, wyrażać to w jakiś sposób. Ciekawe, że to Bóg dla nas zaplanował, prawda? Byśmy się radowali. I co ważne, pierwsze słowo tego wersetu brzmi zawsze. Mamy takie wyobrażenie o życiu, jeżeli spełnią się nasze te wielkie marzenia, to będziemy się radować. Bóg pokazuje inny wymiar życia, tego życia codziennego, nawet dzisiejszego dnia, tego wieczoru. I mówi, zawsze się radujcie, nie tylko kiedy spełniają się wielkie marzenia i plany, wtedy też można się cieszyć oczywiście, ale nie tylko wtedy, najlepiej radować się zawsze. Każdy, kto jest już dłużej chrześcijaninem, czyli człowiekiem nowonarodzonym, wie, że życie chrześcijanina to jest troszkę taka sinusoida, czyli raz są chwile i wydarzenia, które dają nam naturalnie radość, a czasami są okoliczności, które raczej sprawiają nam smutek. I kiedy jest wszystko dobrze, kiedy wszystko układa się po naszej myśli, kiedy na przykład osiągamy nasze cele, no to wtedy mamy naturalną radość, potrafimy się radować, ale kiedy idziemy przez tą tak zwaną dolinę i nic się nie układa po naszej myśli i świat wokół jest inny niż byśmy chcieli, żeby był, no to wtedy wydaje się, nie ma się z czego cieszyć. A jednak Boży plan dla życia człowieka jest wspaniały, bo zakłada, że człowiek może się radować nie tylko w tych chwilach, kiedy jest na szczycie, kiedy osiąga to, czego chce, kiedy wszystko dobrze się układa, ale także w dolinach. Co ciekawe, jeżeli wszystko w naszym życiu układa się dobrze i odczuwamy radość, to tak naprawdę nie możemy być pewni, że to jest radość, która pochodzi od Boga. Przecież każdy człowiek się raduje, kiedy osiąga jakieś rzeczy, które zamierzył. Dopiero kiedy idziemy doliną, nic nie jest po naszej myśli i wtedy potrafimy się cieszyć, to powiemy, o, ta radość pochodzi od samego Boga. W dolinie nie ma miejsca na naturalną radość. I czego możemy wtedy doświadczyć? O fragmencie tego planu Boga, który nazywamy wspaniałym, apostoł Paweł pisze w liście do Galatów takie słowa. List do Galatów, 5 rozdział, werset 22. Przepraszam, może nie dosłałem go. Owocem zaś ducha jest miłość i radość. Okazuje się, że radość to nie jest owoc tego, że wszystko w naszym życiu się układa tak, jak trzeba. Wtedy to jest normalne i każdy to przeżywa. Ale radość, kiedy jest nie po naszej myśli, może zrodzić się tylko dzięki ingerencji Boga w nasze życie. I jest owocem działania Ducha Świętego w nas. Jest to radość, która nie ma względu na to, co się dzieje wokoło. Nieważne, jakie są okoliczności. Nieważne, czy osiągnąłem to, co zamierzyłem. Nieważne, czy świat jest taki, jakbym chciał, żeby był. Więc jest to bardzo ciekawy plan Boga dla naszego życia. Jest to radość, która jest na wyciągnięcie ręki przez Bożą ingerencję w nas, niezależnie od tego, co się dzieje. I Bóg mówi, i apostoł Paweł też w wielu miejscach, radujcie się Zawsze jest to bardzo ważne dla życia człowieka, żeby się cieszył. I Bóg to umożliwia. Apostoł Paweł jest świetnym przykładem tych zasad, bo doświadczał radości, prawdziwej radości w momentach, kiedy był w dolinie. Oto przykład, jeden z wielu, list do Filipian, 2 rozdział, werset 17. Apostoł Paweł pisze do nich: nawet jeśli krew moja ma być wylana przy ofiarniczej posłudze około waszej wiary, cieszę się i dzielę radość z wami wszystkimi, a także i wy cieszcie się i dzielcie radość ze mną. To nie sztuka cieszyć się, kiedy wszystko jest po naszej myśli. To każdy potrafi. Problem pojawia się wtedy, kiedy jest nie po naszej myśli. I może dla wielu ludzi na świecie ten rok 2020 tak wyglądał. Wszystko było inaczej niż zakładali. Kiedy jesteśmy na szczycie naszych osiągnięć, naszych marzeń, to jest naturalna radość, ale kiedy jesteśmy w dolinie, skąd ją wziąć? Apostoł Paweł był w takiej dolinie, wiele razy w swoim życiu przechodził ogromne trudności. Świat, który go otaczał, traktował go w sposób bardzo niesprawiedliwy, brutalny. Wiele czasu spędził w więzieniach, chociaż uwielbiał podróżować. Ale w tym wszystkim nigdy nie stracił tej prawdziwej radości, która pochodzi od Boga. I tym samym stał się wzorcem dla młodych wspólnot, większość z nich on założył, że można radować się nawet, kiedy jest w życiu bardzo, bardzo trudno. I prosił, żeby oni w tej radości uczestniczyli, chociaż było zagrożenie, że dla jego życia. Więc apostoł Paweł pokazał tamtym chrześcijanom nową ścieżkę i dzisiaj ją poznajemy, odkrywamy i co więcej możemy na nią wejść, bo jest to ścieżka na wyciągnięcie ręki, radować się zawsze. Nie tylko, kiedy jest dobrze, ale też wtedy, kiedy świat wokół wygląda nie tak, jakbyśmy chcieli. Jakub powiedział do młodych w wierze w pierwszym rozdziale swojego listu: za pełną radość poczytujcie sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia. Więc to nie było tak, że to Paweł był tak uzdolniony i on poszedł taką ścieżką, ale inni już nie mogą. Mamy tutaj Jakuba, który pisze bardzo podobną rzecz. Mówi: za każdym razem, kiedy spadają na was różne rzeczy, za pełną radość sobie to poczytajcie, przyjmijcie to jako coś dobrego. I kiedy zaczęła się cała pandemia, to było rok temu, to w pewnym sensie to na nas spadło. Nikt tego nie przewidział, chociaż tam niektórzy mówili, że coś się wydarzy, ale generalnie było to w jakimś sensie zaskoczeniem dla nas. Wiele z naszych planów zapisanych rok temu podczas wieczoru sylwestrowego nie mogło być zrealizowane, bo świat wygląda dzisiaj inaczej. I to na nas spadło, tak jak wiele trudności spadało na tamto pokolenie, do którego pisze Jakub. Jakub pokazuje im nową ścieżkę. Poczytajcie sobie to za pełną radość. Kiedy jesteśmy na szczycie i wszystko jest po naszej myśli, to potrafimy się z tego cieszyć i nie ma w tym nic złego. To jest dobre. Ale istnieje poziom trudniejszy, głębszy. Radować się i to w pełni, kiedy są inne okoliczności. Nie wiem, czy już to potrafisz. Ja się tego uczę. W sumie uczymy się tego od ludzi, którzy mając większe trudności niż nasze, potrafią mieć radość z życia. Jeżeli tak zrobimy, jeżeli wejdziemy na tą ścieżkę nauki, takiego sposobu myślenia i życia i zaczniemy z radością przyjmować przeciwności, które nieraz na nas spadają znienacka, Bóg w niezwykły sposób angażuje się w nasze życie. O tym pisał w dalszej części Jakub. Na pierwszy rzut oka nie ma w tym żadnej korzyści, jeżeli jest wokół nas, tylko dzieją się rzeczy, których nie chcemy, a Bóg mówi: nie widzisz dobra, które z tego wynika, ale wkrótce zobaczysz. Więc może mamy wpisane plany wielkie, podróże albo jakieś plany materialne na przyszły rok, wielkie kroki milowe w naszym rozwoju, nie wiem, co tam wpisujecie. I dobrze, że to robimy, że tym się cieszymy, ale okazuje się, że między tymi punktami na linii czasu jest codzienność, którą można rozegrać zupełnie inaczej niż do tej pory. Można być człowiekiem radosnym, nie tylko kiedy wszystko się udaje, ale też wtedy, kiedy nic nie idzie po naszej myśli. Kiedy rozglądam się po świecie, który mamy, po naszym kraju, jak wielu ludzi nie ma dzisiaj powodów takich naturalnych do radości, albo te naturalne zostały im odebrane. Jak pomyślę o wszystkich ludziach, którzy żyją z tego, że przyjmują gości podczas ferii, a dzisiaj nie mają nic, tylko koszty. No jest to jedna wielka dolina dla człowieka i to jest straszne przeżycie. A jednak ci, którzy zaufali Bogu, mogą odnaleźć w tym radość, w zaufaniu do Niego. Więc nie wiem, czy był w naszej historii, tej najnowszej, czas, kiedy aż tak świat potrzebował naszego wzorca, że nie załamujemy się. Kiedyś mój kolega po fachu, troszkę starszy ode mnie, zapytał mnie, czemu się nie uśmiecham nigdy. To było niedługo po tym, stosunkowo niedługo po tym, jak zmarła jego młodsza córka, co spadło na nich, no, nic z tego nie zapowiadało, nie była jakoś specjalnie chora. I on potrafił odnaleźć radość życia pomimo trudnych doświadczeń. Pamiętam, kiedy mój tata opowiadał o pewnej osobie, która po tym, jak straciła syna w wypadku, potrafiła na nowo odnaleźć radość w Bogu z tego życia. I takie osoby stały się dla nas wzorcami, jak wygląda życie przez wiarę. Pomimo pewnych rzeczy, radować się zawsze. Jeżeli uwierzymy w ten wzorzec świata, że należy się radować tylko, kiedy wszystko się udaje, to mamy kilka zwycięzców, którzy będą mieli radość, chociaż i tak, o dziwo, są na końcu sfrustrowani i zdołowani. Ale ten wzorzec jest niesprawiedliwy, bo nie każdy człowiek ma na to w ogóle szansę na świecie. Cieszyć się z rzeczy, które mu się udają. Osiągać coś wielkiego. Niektórzy w pewnym sensie mają związane ręce, niewiele osiągną. Niewiele doświadczą z tych radości, którymi świat się zachwyca. Ale Boża ścieżka bardzo dobrze pasuje do tej sytuacji, bo mówi, możesz cieszyć się pomimo wielu rzeczy. Czyż celem nie jest po prostu radować się? A jak piękną rzeczą będzie radować się pomimo tego, że coś idzie inaczej niż byśmy chcieli? Sprostać takiemu życiowemu wyzwaniu. Niestety ten próg wieku ludzi, którzy są zdołowani, którzy mają poczucie beznadziei, on się ciągle obniża i powoli sięga po nasze dzieci. Jest to dziwne, kiedyś dziecko, jeżeli miało tylko zapewnione pewne rzeczy, naturalną rzeczą było cieszyć się z tego życia. Dzisiaj pomimo zapewnienia wszystkiego, co świat uznaje za potrzebne, by się cieszyć, dzieci w wieku 10 lat potrafią być zupełnie zdołowane. I może nigdy wcześniej świat, który my znamy, moje pokolenie, nie potrzebował tak tego wzorca myślenia. Cieszyć się pomimo trudności. Mam tu jeszcze kilka przykładów, ale pójdziemy dalej. Poznamy kolejny element codzienności, który sprawia, że człowiek jest szczęśliwy. Pierwszym była radość. A jaki jest kolejny? 1 Tesaloniczan 5:17. Nieustannie się módlcie. No i ciekawe, wypisywaliśmy na naszych kartkach na przyszły rok wielkie cele, marzenia, plany. Ja ich mam na kartce 17. A okazuje się, że najważniejsze rzeczy leżą pomiędzy tymi rzeczami. W naszej codzienności, na wyciągnięcie ręki już dzisiaj wieczorem. I taką rzeczą jest, takim elementem jest modlitwa. Modlitwa jest to kierowanie naszych myśli czy woli w kierunku Boga, ale przede wszystkim dla mnie modlitwa jest wyrażaniem zależności od Niego. Jest to coś wspaniałego. Jeżeli człowiek ma być szczęśliwy, potrzebuje żyć pod skrzydłami, nazwijmy to Boga, schować się pod Jego skrzydłami. Kiedyś uczniowie poprosili Jezusa, żeby nauczył ich się modlić. I Jezus wtedy nauczył ich modlitwy Ojcze Nasz. I większość z elementów tej modlitwy Ojcze Nasz nie dotyczy spraw jednorazowych, wielkich, gdzieś tam na linii czasu, ale większość tych elementów modlitwy Ojcze Nasz dotyczy naszego dzisiaj. Ojcze Nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię. To nie jest powiedziane o jakimś momencie na linii czasu, że w jednym momencie mamy coś do Boga wyrazić. Ta modlitwa raczej mówi o naszej stałej postawie względem Niego, ukrytej w naszej codzienności. Albo najbardziej rozpoznawalny element, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Nie mówi o jakichś rzeczach wielkich, które będą w połowie roku, może za rok, może za dwa. Mówi o rzeczy, która jest nam potrzebna dzisiaj. Modlitwa to wyrażenie naszej zależności od Boga. Boże, potrzebujemy Cię nawet do tego, żeby mieć co zjeść. Potrzebujemy Cię, żeby wybaczać innym. Odpuść nam nasze winy, tak jak i my wybaczamy, odpuszczamy. To nie jest coś, co się dzieje raz w roku i jest jakimś wielkim wydarzeniem czy uroczystością. Jest to sprawa naszej codzienności. Może jeszcze dzisiaj, zanim pójdziesz spać, będzie okazja, żeby komuś wybaczyć. Więc mamy swoje plany, mamy marzenia i łudzimy się, że jak je spełnimy, będziemy szczęśliwi. A Biblia uczy czegoś zupełnie innego, że w naszej codzienności ukryty jest przepis na bycie człowiekiem szczęśliwym. I apostoł Paweł powiedział, módlcie się jak? Nieustannie. Żyjcie w zależności od Boga. To czyni życie człowieka wyjątkowym. Nie oznacza to jakiegoś wielkiego wydarzenia raz w roku, czy nawet raz w tygodniu. To oznacza naszą codzienność, naszą codzienną postawę względem Niego. Jest to wspaniałe schować się pod Jego skrzydła. Jest to wspaniałe Jemu zaufać. Zrozumieć, jak niewiele potrafimy, jak niewiele od nas zależy. Jutro jadę na drugi koniec Polski i wyrażam Bogu moją zależność. Mówię, Boże, chciałbym bezpiecznie tam dojechać. Warunki są jakie są, będzie około 0 stopni, może być ślisko, ciemno i tak dalej. Spędzę kilka dni z moimi bliskimi. Chciałbym ten czas spędzić wartościowo. Wyrażam moją zależność do Ciebie, Boże. Pisząc ten wykład, mówię, Boże, jak łatwo jest popsuć pokazywanie prawd o Tobie, zanudzić ludzi na śmierć. I wiedziałem, że mając 7 punktów, to przy trzecim połowa się wyłączy. Mówię, Boże, muszę to zrobić, chcę to zrobić tak, żeby było to godnie zrobione dla Twojego słowa. I znowu wyrażenie zależności do Boga. Znowu świat ma inny wzorzec i on myśli, człowiek niezależny jest szczęśliwy, człowiek, który wszystko ogarnia, który kontroluje każdy aspekt swojego życia, ale po pierwsze to nie działa, nikt nie kontroluje wszystkich dziedzin swojego życia. Prędzej czy później to do człowieka dociera. Człowiek zadufany w sobie łudzi się przez wiele lat swojego życia, że tak jest. Człowiek pokorny już będąc młodym stwierdza, że nie ogarnia tego wszystkiego i potrzebuje schować się pod czyjeś skrzydła. Nie dlatego, że jesteśmy słabi jako ludzie. Bóg dał nam pewną miarę naszych sił. I On nas nie osłabia, nie zabiera tych sił. Ale mimo wszystko jesteśmy mali, tak niewiele zależy od nas. I wspaniale jest żyć w zależności od Niego. Wspaniale jest się ukryć pod Jego skrzydła. I modlitwa jest sposobem na to. Nieustannie się módlcie, żyjcie w zależności, w bliskości z Bogiem. Bóg obiecał, że jeżeli o coś poprosimy, co jest zgodne z Jego wolą, to możemy być pewni, że to otrzymamy. Może w twoim sercu nigdy się nie zrodziło takie pragnienie zależności od Boga. Może do tej pory wierzyłeś, czy wierzyłaś w to, co świat wierzy, że warto kontrolować samemu wszystko. Można dzisiaj zejść na nową ścieżkę. Jest ona na wyciągnięcie ręki. Można to zacząć dzisiaj wieczorem. Poprosić Boga o pragnienie życia pod Jego panowaniem. Można schować się pod Jego skrzydła i liczyć, że On ogarnie to, w czym my sobie nie radzimy. I niech świat mówi, co chce, niech uzna nas za słabeuszy, niech uzna nas za ludzi, którzy nie chcą walczyć o życie i takie tam bzdury. To nie ma znaczenia, bo my znamy smak takiego życia. Wiemy, jak jest kruche. Wiemy, jak łatwo to zepsuć. Wystarczy jeden błąd i się wszystko sypie. Dlaczego mielibyśmy iść taką drogą, która nigdy nie kończy się dobrze? Więc Bóg ma wspaniały plan dla nas i oczywiście jest to kwestia naszego zbawienia, naszej wieczności. Zaczyna się od nawrócenia, ale pomiędzy tymi ważnymi punktami na linii czasu jest nasza codzienność, która jest równie ważna. I w niej rozgrywają się bardzo ważne rzeczy. W niej są elementy, które sprawiają, że życie jest wspaniałe. Nie wystarczy wypełnić kilka tych punktów na linii czasu, a codzienność odłożyć, bo to tak nie działa. Bóg pragnie całego serca człowieka, pragnie żyć z nim w przyjaźni, a nie spotykać się z nim raz w roku czy raz w tygodniu na oficjalnym spotkaniu. Więc odkryliśmy już 2 z 7 elementów, które sprawiają, że życie jest wyjątkowe. Przed nami 3. 1 Tesaloniczan 5:18. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Łatwo jest dziękować, kiedy spotykają nas rzeczy dobre. Na naszych wyjazdach młodzieżowych kiedyś mieliśmy wieczór, który nazywał się Wieczorem Wdzięczności. Każdy prezentował to, za co jest wdzięczny Bogu. I to jest dosyć łatwe i naturalne dla człowieka, dziękować za rzeczy, które są dobre. Ale co, jeżeli spotyka nas coś, co nie jest w naszym mniemaniu dobre? Dlaczego bycie wdzięcznym, życie we wdzięczności za to, co mamy, za to, kim jesteśmy, za to, gdzie jesteśmy, jest takie ważne? Pamiętam, jako nastolatek zawsze wybiegałem daleko w przyszłość, żeby dotrzeć w umyśle do punktu, za który będę wdzięczny. Jak osiągnę to i to, no to będzie super. O wiele trudniej jest dziękować za dzisiaj, za to, gdzie jestem, kim jestem, co robię, za rzeczy, które nie są najłatwiejsze. Dlaczego to jest tak ważne? Może nie wszyscy rozróżniają radość od wdzięczności, ale są to dwie inne rzeczy. Radowanie się jest to postawa względem życia, cokolwiek mnie spotyka. A wdzięczność jest to prawdziwe zrozumienie, że to, co mnie spotyka, chociaż nie jest po mojej myśli, jest dla mnie dobre. W 2 liście do Tymoteusza czytamy: ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni i niegodziwi. Apostoł Paweł zapowiada tutaj świat, który nadejdzie. Przedstawia to swojemu uczniowi, mówiąc, jak w przyszłości ludzie będą postępować, jakie będą mieli postawy. I wśród tych postaw czytamy: niewdzięczni. Niewdzięczność jest jednym z większych duchowych problemów w codzienności człowieka. I to nie tylko dlatego, że ten człowiek, który żyje w takim niezadowoleniu, sam psuje sobie życie, bo mógłby być szczęśliwy, a jest ciągle niezadowolony, ale ta niewdzięczność rzutuje na wszystko wokoło, a przede wszystkim na ludzi wokoło. Więc niewdzięczność, jeżeli pojawia się w sercu człowieka, jest poważnym problemem. Oczywiście w naszej kulturze i w naszym świecie nie nazywa się tego grzechem czy problemem. Raczej patrząc na 2020 rok, każdy może być niewdzięczny. Tak myśli świat. Bóg jednak myśli inaczej. I w kolejnym wersecie apostoł Paweł mówi, Kolosan 2,7, zapuśćcie w niego korzenie i na nim dalej się budujcie i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności. Apostoł Paweł, jak prowadził wiele wspólnot, to widział, że niektóre idą do przodu, rozwijają się w wierze, niektóre stoją w miejscu. Jednym z hamulców dla rozwoju wiary człowieka jest postawa niewdzięczności. Więc żeby pójść do przodu, żeby się rozwinąć, żeby móc powiedzieć, że moje życie jest pełne, potrzebuję mieć postawę wdzięczności Bogu i nie tylko Bogu, innym także, za to, za wszystko, co mnie spotyka. Wtedy człowiek nabiera siły, zaczyna biec, zaczyna rozumieć, że się rozwija. Warto więc zacząć myśleć w ten sposób i zejść na taką ścieżkę. Może jesteś człowiekiem wyjątkowo niewdzięcznym. Wszystko, co cię spotyka, czy to jest sytuacja polityczna, czy ekonomiczna, czy rodzinna, czy wspólnotowa, czy twoje prywatne życie, cokolwiek. Wszędzie powód, żeby narzekać. Jest to postawa serca, można ją zmienić, można ją wyznać Bogu, mówiąc, jestem niewdzięcznikiem. Samo to, że Bóg nas postawił na tej ziemi i dał nam tą szansę, żeby to życie przeżyć, jest powodem, żeby Mu podziękować. Jest więcej powodów, by dziękować, niż żeby narzekać. Ale to się rozgrywa w sercu człowieka. Więc może masz zapisane wielkie plany na 2021 rok, jakieś marzenia. Warto popatrzeć na czas między nimi i zrozumieć, że aby być człowiekiem spełnionym, trzeba doświadczyć Bożego planu, a w tym planie wpisane jest wdzięczność za wszystko, co mnie spotyka. Jeżeli tego zabraknie, człowiek staje w miejscu, nie rozwija się, zapętla się w narzekaniu na rzeczywistość. Kolejny element codzienności, który sprawia, że życie jest wyjątkowe, możliwe, że już dzisiaj ostatni. Czytamy o nim w wersecie 19. Ducha nie gaście. Myślę, że my Polacy jesteśmy mistrzami w wielu rzeczach. Dzisiaj chyba nam bardzo dobrze idzie w skokach, jeżeli dobrze słyszałem. Ale Polacy są też mistrzami w gaszeniu ducha. A co to oznacza? Ostudzanie entuzjazmu, zniechęcanie, narzekanie i hejtowanie. Strach cokolwiek zamieścić w internecie, to z czego ty się cieszysz, bo prawdopodobieństwo, że twój entuzjazm zostanie wygaszony, jest bliskie 90%. Oczywiście możesz liczyć na znajomych, czy na przyjaciół, na rodzinę, która ci oszczędzi prawdy, ale pozostała część wyrazi swoje niezadowolenie, wygasi twój entuzjazm. Jest to swego rodzaju zarazą naszych czasów i kto jak kto, ale my możemy nauczyć się funkcjonować inaczej. Żyjemy w takiej kulturze, w której ciągle gasi się czyjś entuzjazm, ocenia się bardzo surowo, używa się okropnych słów, o okropnej sile rażenia, nawet w przypadku bardzo błahych rzeczy. Szuka się błędów, wymienia się je, nazywa, wyolbrzymia. Wygląda to tak, że na końcu osoba, która coś prezentuje, mogłaby umrzeć z tego ciężaru. Jak rzadko zdarza się, że ci ludzie usłyszą cokolwiek dobrego. I dla nas, chrześcijan, codzienność jest świetną okazją, żeby ćwiczyć się w tym, co jest częścią Bożego planu. Ten Boży plan jest wspaniały, bo zakłada, że my zamiast zniechęcać, zamiast punktować błędy, będziemy zachęcać ludzi, będziemy ich doceniać, będziemy ich inspirować. Pomożemy im zrobić krok do przodu, zamiast ich zatrzymać na zawsze w jednym miejscu. Może masz jakieś plany na 2021 rok, są to wielkie marzenia, bardzo fajnie, ale warto zajrzeć między te punkty w czasie na naszą codzienność i zrozumieć, jak ważne jest to, czy zachęcamy innych, czy ich inspirujemy, dodajemy im sił, czy robimy odwrotną pracę. Bóg zaplanował dla Kościoła, także w wymiarze lokalnym, jaki reprezentujemy, wyjątkowe podejście do tego tematu. Zobaczmy. Tu apostoł, tutaj autorzy piszą do dwóch wspólnot. Dlatego zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich, jak to zresztą czynicie. Zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co dziś się zwie, aby żaden z was nie uległ zatwardziałości przez oszustwo grzechu. Każdego dnia. Znowu, dotykamy codzienności, to każdego dnia, to także dzisiaj, czyli przy każdej okazji, to także przy tej okazji, jaka jest dzisiaj, jesteśmy razem tutaj zebrani. Zachęcajcie się wzajemnie, budujcie jedni drugich każdego dnia, póki jest na to czas. Bóg, mówiąc o wspaniałym planie dla naszego życia, miał na myśli też ten element. To, jaki wywieramy wpływ na ludzi wokoło. Droga hejtu, droga wypunktowania jest o wiele łatwiejsza, szczególnie w internecie. My jesteśmy zachęcani, żeby wejść na zupełnie inną ścieżkę. Jest to ścieżka zachęcania się nawzajem. Ciekawe, Bóg by mógł podnieść na duchu każdego z nas, a jednak zrzuca na nas część tej odpowiedzialności i mówi, to wy zachęcajcie siebie nawzajem. Jeżeli człowiek ma mieć życie pełne, jeżeli Boży plan jest naprawdę wspaniały, to faktycznie tak jest, jeżeli ten element zauważymy i zastosujemy. Zachęcajmy się wzajemnie i budujmy jedni drugich. Jeżeli ten element wyrzucisz z codzienności, no czegoś zabraknie. Więc może masz plany na ten rok, warto zajrzeć między te wielkie marzenia. Okaże się, że jest tam dziesiątki, jak nie setki okazji, by wykonać wspaniałą robotę, by zachęcić kogoś, by kogoś zbudować. Dzisiaj masz na to szansę. Więc żeby twoje życie było pełne, nie musisz czekać na spełnienie marzeń, które masz gdzieś wpisane w swoje plany. Możesz realizować je już dzisiaj i to jest Boży plan dla naszego życia. Są jeszcze dwa elementy, o których powiem tylko tak w paru słowach, bo nie mamy już na to czasu. Szósty element to taka postawa względem rzeczywistości, która polega na badaniu wszystkiego, co nas otacza, także naszej kultury, oraz zachowywaniu tego, co jest w niej dobre. Jest to bardzo ważne. Wiele wspólnot, o których pisał apostoł Paweł, powstawało w wielkich, nowoczesnych miastach, jak na przykład Korynt. Korynt był przepięknym miastem, bardzo bogatym, ale też utopionym w wielu grzechach, nierządu sakralnego na przykład, albo bałwochwalstwa. I Kościół musiał nauczyć się rozpoznawać, co jest dobre i szlachetne i to zachowywać, resztę odrzucać. My podobnie, nasza kultura się zmienia i wywiera na nas wielką presję. Wiemy, co dzisiaj jest poprawne politycznie, a co nie. I te rzeczy poprawne politycznie często stoją w sprzeczności z tym, co mówi Bóg. I musimy podjąć decyzję, co wchłaniamy z tej kultury, a co odrzucamy. To też jest ważne zadanie na ten rok. Kiedyś po wykładzie podszedł do mnie mój kolega i wręczył mi prezent na urodzinowy. I to był wspaniały prezent. I zastanawiałem się, skąd u niego taka hojność. I z czasem, kiedy poznałem jego życie, jego rodzinę, zrozumiałem, że nie wzięła się ona znikąd. On skądś przejął ten dobry wzór hojności względem ludzi. Zachował go i przekazał dalej. Na tym też polega nasze zadanie, jeżeli człowiek ma być szczęśliwy, ma filtrować to, co się dzieje i to, co jest zgodne, co podoba się Bogu, zachowywać, przekazać dalej, a to, co się Bogu nie podoba, odrzucić. Na koniec fragment, dalsze wersety 1 Tesaloniczan. Zobaczmy, co Bóg obiecał, jeżeli człowiek złoży swoją codzienność z takich elementów. 1 Tesaloniczan 5, 23-24. Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was wzywa, on też tego dokona. Piękne słowa. Bóg nas wzywa do takiego życia, żeby nasza codzienność zmieniła swoją jakość, żebyśmy doświadczyli Jego planu w naszej codzienności już dzisiaj. On nas do tego wzywa i On tego dokona, to znaczy On się bardzo zaangażuje, żeby nam w tym pomóc. Więc mamy te 7 elementów codzienności, nie wiem, czy jesteśmy w stanie je wyświetlić, myślę, że mamy tą listę. Pierwszy to było radowanie się, drugi modlitwa, bycie wdzięcznym, czwarty zachęcanie, piąty, o którym dzisiaj nie zdążyłem powiedzieć, docenianie słowa, badanie i zachowywanie tego, co dobre i odrzucanie tego, co złe. Na koniec takie zdjęcie, cytat chyba 26. prezydenta Stanów Zjednoczonych, Theodora Roosevelta, powiedział kiedyś: rób co możesz, tym co posiadasz i tam, gdzie jesteś. Jest to polemika z człowiekiem, który ma wielkie marzenia, oddalone w czasie, daleki od jego możliwości i tylko nimi żyje. Jest to marnowanie swojego czasu na ziemi. Rób co możesz, tym co posiadasz i tam, gdzie jesteś. To znaczy, możemy pewne rzeczy zrobić już dzisiaj. I Boży plan nie dotyczy tylko momentu, kiedy będziemy odchodzić z tego świata. On dotyczy także dzisiaj, tej niedzieli i tego wieczoru, czy w innych częściach świata poranka. Więc warto Bogu zaufać, warto wejść na tą ścieżkę, zbudować naszą codzienność z tych 7 elementów, które zaraz znowu wyświetlę, jeżeli ktoś chce zapamiętać czy zapisać. Bo codzienność wypełniona tymi elementami sprawi, że rok 2021 będzie wspaniały. A może te nasze marzenia i plany, jeżeli Bóg pozwoli je zrealizować, będą jak tak zwana wisienka na torcie, dopełnią tego, co Bóg w naszym życiu zrobił, a jeżeli ich zabraknie i się nie uda, nic się nie stanie, bo nasze życie będzie pełne i tego wam z całego serca życzę na 2021 rok. Dziękuję.